Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
A dzisiaj, szanowni państwo, jesteśmy na Wawelu, gdzie dosłownie za kilka godzin otwarcie długo wyczekiwanego pokazu, długo wyczekiwanej wystawy Jeźdźca Polskiego Rembrandta. No to wyjątkowe święto w muzealnym świecie i myślę, że tę tezę potwierdzi kuratorka tej wystawy, pani dr Joanna Winiewicz-Wolska. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
No tak wyobrażam sobie, że jak z wizytą przyjeżdża ktoś taki jak Rembrandt, to jest poruszenie i radość w instytucji, prawda, na zamku.
No, Rembrandt, proszę państwa, nie podróżuje, i polski jeździec nie podróżuje, jest to kolekcja Frick Collection w Nowym Jorku. Obrazy rzadko, bardzo rzadko są wypożyczane. Wyjątkowo został nam wypożyczony właśnie ten polski jeździec. Obraz bardzo ściśle z Polską związany. Ten przymiotnik polski nie tylko dlatego, że dopatrzono się w ikonografii polskich wpływów, polskiego uzbrojenia, polskiego stroju, natomiast no, on był bardzo ściśle z Polską związany. Od 1791 roku, kiedy Michał Kazimierz Ogiński przywozi obraz, darowuje go królowi, pisząc w liście, że przywozi kozaka, którego Rembrandt posadził na koniu. I obraz ten zostaje włączony do zbioru królewskiego, zbioru Stanisława Augusta Poniatowskiego, zbioru liczącego około 2,5 tysiąca obrazów. W tym król posiadał 12 Rembrandtów. No tutaj trzeba od razu powiedzieć, że z tych 12 Rembrandtów królewskich Rembrandta autentycznymi obrazami okazały się zaledwie 3, w tym znane państwu zapewne 2 obrazy z kolekcji landskorońskich, w tej chwili eksponowane w Zamku Królewskim w Warszawie. No i właśnie polski jeździec, który w inwentarzu królewskim figurował właśnie jako kozak na koniu. Potem przez historię stał się lisowczykiem. Obraz tkwił w kolekcji królewskiej bardzo krótko, ponieważ król zmuszony do abdykacji w 1795 roku wjechał do Petersburga, do Grodna, potem do Petersburga, a obraz poprzez Ksawerego Druckiego, poprzez Poniatowskich, właściwie poprzez spadkobierców księcia Józefa Poniatowskiego, jego siostrę Marię Tyszkiewiczową, trafił w ręce Ksawerego Druckiego Lubeckiego, który natychmiast się go pozbył, prawdopodobnie ze względów też finansowych, właścicielem
stał. To była lokata przecież.
To była, tak, no, Ksawery Drucki Lubecki był, prawda, bankierem, można powiedzieć, więc prawdopodobnie tak, taka była przyczyna. No i trafił w ręce Strojnowskich, potem Tarnowskich i przez wiele, wiele lat przebywał w pałacu Tarnowskich w Dzikowie. No, do 1910 roku krótko prawdopodobnie opuszczał pałac, bo są takie przypuszczenia, że dwukrotnie był w Wiedniu poddawany konserwacji. No i przyszedł rok 1898, to tak ironia historii, to jest rok śmierci króla Stanisława Augusta w Petersburgu, ale to jest też rok takiej wielkiej wystawy Rembrandta, bo obraz wyłuskał z polskiej kolekcji Abraham Bredius. Przyjechał
nie był
specjalnie.
Znany.
Nie był właśnie tutaj, do tego właśnie zmierzam, że on nie był powszechnie znany, bo w momencie, kiedy przekonał Abraham Bredius Zdzisława Tarnowskiego, żeby wypożyczył obraz na wielką wystawę w Amsterdamie, w Stedelijk Muzeum, nowo otwartym zresztą, to była taka wielka wystawa poświęcona królowej Wilhelminie, z okazji koronacji królowej Wilhelminy. I ten obraz wśród 123 obrazów, co zadziwiające, również takich, które nie były szerzej znane, wzbudził prawdziwą sensację i fascynację. I ta fascynacja właściwie trwa do dzisiaj. Hrabia Tarnowski obraz sprzedał.
To było zaskakujące, to zatrzymajmy się przez moment.
To było zaskakujące o tyle, że prawdopodobnie, jak sądzą badacze twórczości Rembrandta i znawcy historii Tarnowskich, musiał sprzedać obraz, żeby wykupić majątek z rąk niemieckich. To był taki, powiedziałabym, gest patriotyczny, no ale w sposób niepatriotyczny, prawda, pozbył się jednego z najcenniejszych obrazów w polskich zbiorach. I obraz w 1910 roku trafił do Londynu, a potem z Londynu do kolekcji nowojorskiej, gdzie wśród innych bardzo cennych obrazów, bo to jest naprawdę wielka kolekcja, stanowi jej, no można powiedzieć, też ozdobę. I również fascynuje, nie przestaje fascynować, odkąd się pojawił. Właściwie w tym 1898 roku pokazał się szerszej publiczności. No ja wyliczyłam, że około 120 bodajże badaczy pisało o tym obrazie. To były mniejsze lub wzmianki, lub jakieś całe eseje, czy próby zbadania, kim był ten jeździec, jaka okoliczność skłoniła Rembrandta do namalowania tego obrazu i jakie były jego dzieje przed 1791 rokiem, kiedy Ogiński przywozi to dzieło do króla. No tutaj jest więcej niewiadomych niż wiadomych. No wiadome jest to, co widzimy i to, co szczęśliwie możemy teraz zobaczyć na Wawelu od dzisiaj.
Tak, już za kilka godzin uroczysty wernisaż, chwilę wcześniej godziny prasowe, też nie mogę się doczekać, bo to już naprawdę kilkadziesiąt minut nas dzieli od tego pokazu. Ważna informacja, jak pani powiedziała, jeden z najważniejszych elementów tej nowojorskiej kolekcji, znakomitej, notabene, do której się po prostu jeździ. Tam jest tyle wspaniałych obrazów. Ponoć bardzo niechętnie właściciele wypożyczają ten obraz. Co się stało, że został udostępniony? Bo w istocie takie dzieła tej rangi rzadko podróżują. Coś musi się wtedy przydarzyć, żeby się to stało.
Muzeum Frick Collection jest w tej chwili w remoncie. Mhm. W związku z tym dyrekcja jest bardziej skłonna wypożyczyć. No tu prawdopodobnie też kontakty między muzealnikami doprowadziły do tego, że kurator, główny wicedyrektor Frick Collection, dr Xavier Salomon, towarzyszy temu obrazowi i zgodził się na wypożyczenie i będzie naszym gościem dzisiaj na wernisażu. I będzie można go dopytać też o szczegóły, które być może są mu znane, a nam jeszcze nie.
Tak. No dobrze, to spróbujemy zagłębić się w te tajemnice Lisowczyka. Co widać, bo to nie jest jakoś ikonograficznie bardzo skomplikowane dzieło.
Musimy najpierw sobie powiedzieć, że to prawdopodobnie nie jest Lisowczyk, czyli nie jest to ten oficer regimentu Aleksandra Lisowskiego, sławnego i osławionego regimentu, jak dowiódł profesor Zdzisław Szygulski. Mimo że to uzbrojenie i ubiór być może było stosowane, prawda, w tym regimencie Lisowskiego, jednak to nie jest odpowiednie określenie. Jakkolwiek trzeba powiedzieć, że na tej wystawie Rembrandta w katalogu jest taka notatka, prawda, tytuł Jeździec Polski w stroju regimentu Aleksandra Lisowskiego. Jednak mimo wszystko, mimo że od 1898 roku obraz funkcjonuje jako polski jeździec, to mimo wszystko gdzieś ten Lisowczyk się tutaj przewija, a to jest po prostu jeździec na koniu, jadący przez pusty, w zasadzie taki surrealistyczny krajobraz. I tutaj ten koń, no powiedziałabym, nie zasługuje na miano rumaka. Jest to taki koń, do którego badacze dopatrują się, że wzorem tegoż konia był szkielet konia wykonany przez Rembrandta obecnie w muzeum w Darmstadt. No to jest coś niesamowitego. To jest rzeczywiście w tym obrazie coś niesamowitego, ale ten jeździec, młodzieniec, taki bardzo dumny, to jest młody człowiek, patrzy nie widzowi prosto w oczy, tylko ogląda się gdzieś za siebie, a tłem jest budowla, właściwie nieokreślona, zamek ze spłaszczoną kopułą. Widać też w tle strumień, wodospad, rzekę, a gdzieś daleko, daleko w głębi ognisko i kilka postaci przy tym ognisku. Także ta ikonografia, jeżeli patrzymy na obraz, nie jesteśmy w stanie w pierwszej chwili powiedzieć, co przedstawia tak naprawdę. Czy jest to portret? Chyba nie, bo ten jeździec nie patrzy na nas. Czy jest to ten Miles Christianus, o którym pisali badacze?
Alegoria.
Czy jakaś alegoria, nie wiem, rycerza? Tak. Tutaj się nasuwa takie skojarzenie z tym słynnym sztychem mistrzowskim Dürera, Rycerz Śmierci Diabeł. Też wysuwano podobieństwo do jeźdźca bamberskiego. Czyli to były takie alegoryczne figury właśnie tych jeźdźców chrześcijańskich, czy też, jak pisał jeden z badaczy, być może jest to syn marnotrawny, no ale te wszystkie hipotezy, łącznie z tą, że jest to portret jednego z Ogińskich, te wszystkie hipotezy...
Tytusa Rembrandta.
Była też taka hipoteza, że Tytusa, natomiast została obalona, ponieważ w tym czasie, kiedy obraz powstał, czyli około 1655 roku, Tytus miał zaledwie 14 lat. A to nie jest wizerunek 14-letniego chłopca, więc to podobno, zresztą w takiej książce, której autorem jest Xavier Salomon, jest zdjęcie żony Henry Flicka i dopatrują się też badacze podobieństwa jeźdźca do żony Flicka.
Może tutaj zbyt daleko.
Także tutaj. Najprawdopodobniej nie jest to jednak portret, jest to być może jakaś scena alegoryczna, no jaka. Mamy tu jeszcze pole do badań, bo no nie wszystko o jeźdźcu wiadomo, a w zasadzie więcej jest niewiadomych niż wiadomych.
Ale z całą pewnością możemy powiedzieć, że jest to jeden z obrazów, które mają to coś, co sprawia, że chcemy na nie patrzeć, chcemy zadawać te wszystkie pytania i właściwie nawet czasem brakuje nam słów, ale mamy to poczucie, że obraz nas fascynuje. Jak zbliżyć się do tej tajemnicy? Czy on jest po prostu świetnie namalowanym płótnem i ono działa jako dzieło sztuki, czy może jest coś więcej jeszcze, jakaś wartość dodana?
Trzeba powiedzieć tutaj, że Rembrandt nie malował jeźdźców, nie malował koni. Mhm. Są wizerunki graficzne, gdzie tam się mierzy się z tematem konia, można powiedzieć. To jest drugi obraz w jego twórczości. Właściwie pierwszy, bo drugi to jest taki portret Frederica Richela z National Gallery w Londynie z późniejszych 1663 roku, ale tam jest jeździec taki triumfalny na wspiętym koniu. Nie przypomina zupełnie tego jeźdźca. Natomiast tu pani słusznie powiedziała, z tym obrazem kłopot mieli romantyczni krytycy, bo nie bardzo, i z tym obrazem i w ogóle z twórczością Rembrandta, bo nie bardzo wiedzieli, jak do niej podejść. Faktem jest, że właściwie romantycy odkryli dopiero Rembrandta, to jego światło i ten sposób malowania, la prima, tę fakturę niesamowitą. Natomiast no, były takie bardzo negatywne opinie o straży nocnej, o tym wymarszu strzelców kapitana Banninga Cocka z Amsterdamu i przyznawali krytycy romantyczni francuscy, no, stawali bezradni wobec twórczości Rembrandta, przeczuwając to, co pani powiedziała, coś niesamowitego w twórczości tego mistrza. No, mieli z nim kłopot także Holendrzy, bo on nie był malarzem uznanym, jakkolwiek miał bogatych zleceniodawców, malował piękne obrazy. Natomiast jak wiadomo, ta klientela potem od niego bywała kapryśna, potem od niego odchodziła, przeżył bankructwo, śmierć najbliższych. Ta twórczość prawdopodobnie jest bardzo indywidualna i bardzo introspektywna. To trzeba dobrze znać Rembrandta, bo on na przykład w tematy biblijne maluje jako sceny rodzajowe, portrety maluje jako tronie. Te tematy, jakkolwiek on się posługuje tą właściwie tradycją ikonograficzną, on jest znawcą literatury, on skończył szkołę łacińską zresztą. Natomiast ta jego ikonografia jest bardzo subiektywna i my wciąż nie mamy do niej klucza. Takim przykładem bardzo dobrym jest Arystoteles przed popiersiem Homera. Gdyby nie wypowiedź Rembrandta, nigdy byśmy się nie domyślili, że człowiek odziany w strój XVII-wiecznego bogatego Holendra, bogatego mieszczanina jest Arystotelesem, który medytuje nad popiersiem Homera. I tak samo może być tu w przypadku jeźdźca polskiego. No, on fascynuje, dlatego że my o nim niewiele wiemy. Poza strojem, który jest typowo polski, tym żupanem watowanym, łukiem, czy dwoma szablami, karabelami, czy sposobem dosiadania konia, jak pisał profesor Żygulski, że sposób dosiadania konia jest typowo polski.
Poważny jest argument.
To jest poważny argument. No, czy był to Polak, który gdzieś się zabłąkał w Amsterdamie. Jest bardzo, bardzo dużo hipotez. Czy bohater holenderski Gijsbrecht van Amstel, założyciel Amsterdamu, który podobno uciekał do Polski. Także każda hipoteza ma jakieś ziarno prawdopodobieństwa, ale żadna z nich nie tłumaczy, dlaczego Rembrandt namalował ten obraz, jakie były okoliczności powstania, co go skłoniło, ale musiała być jakaś ważna przesłanka, że to dzieło właśnie w takiej formie namalował. To jest taki typowy Rembrandt z tą właśnie tą pastozą kładzioną farbą, no, ale obraz bardzo też ucierpiał, ponieważ tam są ubytki i ingerencje konserwatora, czy on został niedokończony, czy malarz nie dokończył, ktoś inny obraz wykańczał, tam w partii konia, zwłaszcza u dołu zostało doklejony taki prawie 10-centymetrowy pas płótna. Z prawej strony obraz został obcięty, ucierpiała sygnatura Rembrandta, tam na kamieniu zostało R i chyba
E. Czyli mamy sygnaturę, tak?
Mamy R. Na razie, tak, także. No jednak nie jest to dzieło, może Rembrandt świadomie zostawił obraz niedokończony, to jest to, prawda, słynne non finito, zamierzony efekt, prawda, takiej niedokończenia.
Albo też po prostu kolejna przyczyna niebycia rozumianym
tak,
do końca.
Tak, prawda? Tak, tak. No to już się na to wiele składa cech właśnie twórczości Rembrandta, który zestawiony na przykład z Gerardem Dow, który malował takie wykończone obrazki do gabinetów kolekcjonerów, do tych kunstkamer. Tutaj nagle się zderzamy z czymś, czego nie rozumiemy, prawda? XVII-wieczny Holender no nie był przygotowany. Dopiero tradycja romantyczna pokazała nam Rembrandta takiego, jakiego my widzimy dzisiaj. Natomiast taki odbiorca holenderski nie był przygotowany po prostu do odbioru tak indywidualnego malarstwa.
Tak, stąd, przepraszam za kolokwializm, afera z tą nocną strażą. Jedna z takich historii, tak. Która powtarza się wśród anegdot historii sztuki. A dzisiaj obraz jest symbolem kolekcji.
Tym bardziej, że ta nocna straż była bardzo krytykowana za fatalną kompozycję, co jest dla nas zupełnie dzisiaj nieprawdopodobne. Jak krytyk, który ma wyrobione oko i jest przygotowany do osądzania, do patrzenia na obrazy. Krytyk, który jeszcze jest malarzem, jak Fromentin, pisze wprost, że to jest zła kompozycja i ma z tym obrazem problem, bo musi przyznać, że ten obraz mu się nie podoba. Taka sama historia była z Jakobem Burchartem, któremu się Rembrandt kompletnie nie podobał, ale przyznawał, że fascynuje go światło, że powietrze i światło w obrazach Rembrandta, które w zasadzie Rembrandt zapomina o przedmiocie, wciągnięty właśnie tą grą światła i cienia i powietrza. Także nawet Burchart, który wprost powiedział, że no, Rembrandt nie jest dobrym malarzem. Tutaj już nie zacytuję, bo to troszkę byłoby obraźliwe dla artysty. Natomiast no, ta jego estetyka klasyczna, którą Rembrandt spektakularnie negował i łamał, doprowadziła do tego, że ta twórczość była po prostu niezrozumiana.
No, na szczęście co nieco zrozumieliśmy akurat w tej dziedzinie. Przepracowaliśmy temat i za kilka godzin będziemy oglądać Na Wawelu jeźdźca polskiego, który chyba jednak nie jest lisowczykiem. No, przynajmniej to mam wrażenie, że udało nam się dzisiaj wyjaśnić. Wracamy do rozmowy już za moment.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura na co dzień. No, niecodziennie się zdarza, że w Krakowie, w Zamku Królewskim na Wawelu gości Rembrandt. Przypominam Państwu, już za chwilę, dosłownie za kilka godzin, wernisaż wystawy, pokaz jeźdźca polskiego Rembrandta z znakomitej nowojorskiej Freak Collection. W studiu dr Joanna Winiewicz-Wolska, kuratorka tej wystawy. Kłaniam się ponownie, pani kustosz. Do kiedy ekspozycję będzie można oglądać? W bardzo szczególnych też warunkach, bo no, jeździec będzie miał swoją przestrzeń na Wawelu.
Tutaj może warto opowiedzieć też, dlaczego akurat tak został wyeksponowany, bo inspiracją dla twórcy tej aranżacji, dla pana Bartosza Haducha, był jeden z obrazów Rembrandta, taki późny autoportret 1665-69 roku z Kenwood House. I to jest bardzo specyficzny obraz, ponieważ w tle malarz, mistrz trzyma paletę, ale w tle na ścianie są narysowane dwa okręgi. I ten okrąg, to koło, czy elipsa, ta forma przewija się w zasadzie przez tę aranżację. No ja próbowałam doczytać, skąd te koła na obrazie, na tym autoportrecie Rembrandta. To kolejna zagadka, ponieważ nikt nie wie, dlaczego Rembrandt namalował te dwa koła. Jedna z takich przekonujących hipotez to jest, że to koło jako symbol doskonałości, symbol wszechświata, może być też symbolem mistrzostwa. To jest to słynne koło Giotta, prawda? Kiedy Giotto, poproszony przez papieża o próbkę swoich możliwości, jednym gestem nakreślił figurę doskonałą, czyli koło. No i tu też się rodzi pytanie, czy Rembrandt uważał siebie za mistrza doskonałego, że nakreślił te dwa okręgi, czy to było takie dążenie do ideału, którego on na przykład nie osiągnął, nie był w stanie osiągnąć. I to koło się, proszę Państwa, przewija przez tę ekspozycję. Natomiast drugim takim motywem jest światło, bo w obrazie Rembrandta główną rolę gra światło. To jest to światło, którym Hipolit ten pisał, że ono, to jest taka walka, prawda, światła z cieniem, to co Leonardo kiedyś pisał, że właściwie światło nigdy nie jest w stanie rozproszyć cienia na ciałach stałych i Rembrandt tutaj tym światłem bardzo umiejętnie buduje formę jednocześnie tę formę tracąc w jakimś sensie, prawda, w tym świetle. I te dwa elementy są tutaj takie kluczowe dla tej ekspozycji, bo jest to po prostu wystawa jednego dzieła i wszystko jest podporządkowane właśnie temu polskiemu jeźdźcowi.
Czyli też taka możliwość kontemplowania tego obrazu, zatrzymania się chwilę. Niemniej jednak tu trzeba być przygotowanym na to, że trzeba będzie trochę poczekać, bo dosyć rygorystycznie będą traktowane jednak pewne zalecenia konserwatorskie. Tam nie będzie tłumu.
Tam nie może być tłumu, dlatego że mamy bardzo restrykcyjne warunki narzucone właśnie przez Frick Collection. No, musi być odpowiednia temperatura, wilgotność, także przy dzisiejszej pogodzie, przy takim upale należy się liczyć z tym, że mogą być ograniczone wejścia na ekspozycję, ponieważ momentalnie się te warunki klimatyczne zmieniają, a my musimy te warunki monitorować i ten monitoring musi być dostarczany, prawda, wypożyczającemu, więc nie możemy sobie pozwolić na odchylenia większe niż 5, prawda, stopni, czy nawet mniej, tutaj konserwator, żeby się wypowiedział dokładnie, więc rzeczywiście musimy tutaj restrykcyjnie tego pilnować. No ale jest możliwość obcowania z arcydziełem, tak jak pani powiedziała, w takim przestrzeni, która nie rozprasza. Jesteśmy tylko my i Rembrandt.
Od razu spytam takie pytanie dyżurne. Przyznam się, że na ogół znam odpowiedzi na większość pytań przygotowując się, ale tutaj tego akurat nie sprawdziłam. Bardzo często tak jest, kiedy rozmawia się o jakimś fenomenie, bardzo wybitnym dziele sztuki, czy o kimś wyjątkowym z polskiej historii i nie tylko, to się okazuje, że na pewno były w przeszłości jakieś związki z Wawelem. Czy tutaj znajdziemy jakieś sieci powiązań? Ktoś, kto związany był z Wawelem, być może w jakiś sposób przyczynił się do losów tego obrazu.
Tutaj można tak przewrotnie powiedzieć, że być może był to Jerzy Miecielski, który doprowadził Abrahama Brediusa do Zdzisława Tarnowskiego, co w konsekwencji spowodowało wysłanie obrazu na wystawę, a potem też sprzedaż,
mogło,
prawda?
Także
mogło tak być, bo Jerzy Miecielski był tutaj takim ambasadorem polskiej kultury i kontakty miał z wszystkimi, może z większością wybitnych historyków sztuki. W związku z tym tutaj ta postać Jerzy Miecielski, pamiętamy, darczyńca dla Wawelu, historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. No być może tutaj odegrał swoją rolę, pośrednicząc właśnie, doprowadzając, jak powiedziałam, Abrahama Brediusa do hrabiego Zdzisława Tarnowskiego, o którym zresztą Bredius pisał, że to taki dziwny polski hrabia, który mówi słabym francuskim i jest mu bardzo trudno się z nim porozumieć. Prawdopodobnie Miecielski odgrywał tutaj rolę nie tylko tłumacza, ale też takiego tłumacza, który w jakimś sensie tłumaczył osobowość i charakter Tarnowskiego i kolekcję. Tu się tak jeszcze jedna nasuwa, taka smutna refleksja, bo w 1927 roku ten dwór, pałac w Dzikowie spłonął, a tam była kopia Lisowczyka, tego polskiego jeźdźca, ponieważ sprzedając obraz Tarnowski zastrzykł sobie wykonanie kopii. Ta kopia w Londynie została wykonana, przywieziona i została umieszczona w dawnych ramach, ponieważ obraz dostał nowe ramy, wykonane już na potrzeby Frick Collection. No i ten obraz spłonął, ta kopia spłonęła. I gdyby tam był prawdziwy Rembrandt, to prawdopodobnie podzieliłby losy tej kopii. A my znamy obraz z dwóch kopii, z takiego rysunku Jana Piotra Norblina, no i drugiej kopii w latach 60. wykonanej przez Juliusza Kosaka. I tak, no tak... Takie są czasem losy właśnie kolekcji, że sprzedaż ratuje dzieło przed zniszczeniem, czy przed kradzieżą, czy przed, no tak w czasie II wojny światowej, prawda, przed grabieżą. No różnie to
tak
się zdarza.
Tak, szczególnie.
Znaczy, to jest takie właściwie, no, promień słońca w tym, że utraciliśmy po prostu obraz, który należał do polskiej kolekcji. To, co profesor Białostocki pisał, że no szkoda tylko, żeby zobaczyć to wspaniałe dzieło, trzeba przedsięwziąć tak daleką podróż. No teraz mamy dziś Lisowczyka, tak, polskiego jeźdźca tutaj.
Oj, dziś już nie trzeba. Ja tak słuchając opowieści o Rembrandcie, oczywiście myślę o tym krakowskim Rembrandcie z Muzeum Czartoryskich. Jeśli nasi słuchacze znają to dzieło, a niewątpliwie znają, no bo to jeden z najpiękniejszych obrazów w polskich zbiorach. Czy te obrazy jakoś można w ogóle porównywać ze sobą? Chyba nie. Tak.
Można porównywać pejzaż u Rembrandta. Ten pejzaż na obrazie, na tym wizerunku polskiego jeźdźca jest porównywany z takim krajobrazem Rembrandta w Paryżu, w Luwrze. No i można ewentualnie próbować porównać, no ale to możemy porównać sposób malowania, prawda, technikę, czy powiedzmy styl Rembrandta, natomiast tutaj ikonograficznie żadnych związków, no ja bym się nie dopatrywała. Natomiast jeżeli jeszcze mówimy o Rembrandcie w zbiorach polskich, to z tych 12 Rembrandtów, które zostały skatalogowane w zbiorach Stanisława Augusta, no ostały się 3 właśnie polski jeździec i te 2 z kolekcji Karola Landskronińskiego właśnie w zamku. Także no mamy tych Rembrandtów w Polsce 3 zaledwie w tej chwili.
Dobrze, że są 3 obrazy. Nazwisko Karola Landskronońskiego kilka razy już w naszej rozmowie się pojawiło. Muszę wobec tego, muszę i bardzo chcę przypomnieć Państwu o nowej aranżacji tej kolekcji w Zamku Królewskim na Wawelu i może skorzystajmy z okazji i przypomnijmy, że no, niejako na kilka tygodni do tej kolekcji, której część oglądać można w Zamku Królewskim na Wawelu, która jest częścią kolekcji zamku, dołączyły 3 obrazy, które kiedyś tworzyły całość tej kolekcji. I to jest również bardzo wyjątkowa okazja. Wyjątkowa też w czasie trochę pandemii, tych niepewnych czasów. Nie możemy zapominać o tym, że za granicą jest wojna i nie wszyscy właściciele tak chętnie pożyczają w tej chwili swoje dzieła sztuki. A właśnie teraz, jeszcze przez chwilę, 3 wspaniałe obrazy ze światowych kolekcji na Wawelu można oglądać, nie tylko Rembrandta.
Możemy oglądać przede wszystkim świętego Jerzego i Smoka Paola Uccella, obraz jeden z wcześniejszych, powiedzmy, jeden z wcześniejszych, wcześniej sprzedanych obrazów przez Karolinę Landskorońską tuż po wojnie, w latach 50. Sprzedany do National Gallery. Warto skorzystać z okazji, dlatego że jest to nie tylko obraz wyjątkowy w swojej klasie, ale wyjątkowy w ogóle w twórczości Paola Uccella, bo malarz żyjący w XV wieku nie malował na płótnie, malował głównie na drewnie i malował temperą. Natomiast jest to obraz malowany olejno na płótnie. Prawdopodobnie było to płótno wykorzystane wtórnie po jakimś wcześniej zaplanowanym, czy niedokończonym, czy porzuconym obrazie. Może zleceniodawca życzył sobie akurat taki obraz. Tam widać podobno w badaniach konserwatorskich i fizykochemicznych fragment jakiegoś wcześniejszego rysunku w prawym górnym rogu. Natomiast widać też pentimenty, poprawki samego malarza. Natomiast ja znam 2 obrazy Uccella malowane na płótnie, z tym, że ten drugi jest malowany temperą na płótnie, natomiast ten jest malowany olejno na płótnie. Też jakaś musiała być przyczyna, dla której ten obraz właśnie taką techniką został wykonany. No jest to 3 dzieło Uccella, w którym przedstawia świętego Jerzego ze starciu ze smokiem. I tu właśnie jest ten ideał chrześcijańskiego rycerza, który uosabia tę odwagę i wiarę, która pokonuje zło, prawda? Czyli pogaństwo, dobro pokonuje zło. Chrześcijaństwo mierzy się z pogaństwem, prawda? Święty Jerzy ze smokiem pokonuje smoka. No i tutaj ten przekaz jest, prawda, czytelny. To, czego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie się domyśleć w przypadku polskiego jeźdźca. Drugim obrazem jest takie towarzystwo.
Przepraszam, zostańmy chwilę przy obrazie Uccella, bo jest to cudowny obraz, pokazujący niezwykłą maestrię tego artysty. Skrót perspektywiczny, który podziwiać możemy na przykład w rysunku skrzydeł smoczych, to jest nie do wyobrażenia. Jest tak piękne i celne.
To jest bardzo ciekawa kompozycja, bo są antytetycznie zestawione właśnie ze sobą smok i ten koń, tak, świętego Jerzego. Smok się pojawia, wychodzi z groty, jego tłem jest taka ciemna grota, natomiast nad świętym Jerzym unosi się obłok. Jakiś taki fantastyczny twór, który jest interpretowany jako znak boskiej ingerencji, czyli smok wyłania się z ciemności, z tych czeluści. A tutaj, prawda, widzimy udział samego stwórcy w pokonaniu tego zła. A takim uspokajającym akcentem jest ta dystyngowana, wyprostowana, subtelna księżniczka, która takim nonszalanckim ruchem trzyma smycz, na której tego smoka ma według legendy, złotej legendy Jakuba de Voragine, ma doprowadzić do miasta jako pokorne stworzenie już, prawda, poskromione przez świętego Jerzego, bo jak się okazuje, ten święty Jerzy według legendy nie zabija tego smoka, tylko ona umożliwia jej, tak powiem, pokonanie w ten sposób, że doprowadza go do miasta, pokazując właśnie pogańskiej Silena się nazywa bodajże to miasto, że zło zostało pokonane, czyli chrześcijaństwo zwycięża pogaństwo i pogańscy mieszkańcy miasta nawracają się oczywiście na chrześcijaństwo. Takie jest przesłanie złotej legendy i część tej legendy właśnie pokazał nam Paolo Uccello. Jak powiedziałam, to jest trzeci obraz na ten temat, z tym, że te dwa pozostałe, pierwszy w, bodajże w Melbourne jest w National Gallery of Victoria w Melbourne. Jest taki, powiedziałabym, najbardziej gotycki, gdzie jeszcze widać tego Boga Ojca z góry, który czuwa nad tym, żeby cała historia dobrze się skończyła, prawda? Drugi jest w Muzeum Jacques Marandré w Paryżu i to jest już bliższy tej naszej kompozycji. Jest ta perspektywa uccellowska bardzo dobrze tam zakomponowana. Widać, że malarz próbuje oddać stosunki przestrzenne na płaskiej powierzchni obrazu. To jest obraz oczywiście na drewnie, datowany na lata najpierw 30 XV wieku, potem 60 XV wieku, no i najpóźniejszy z lat 70. to jest właśnie ten Paolo Uccello z londyńskiej National Gallery. O tyle ciekawa historia, że ten obraz nie został nigdy zagrabiony przez Niemców w czasie wojny, czy przez władze austriackie, które oczywiście funkcjonowały już jako władze III Rzeszy, bo prawdopodobnie Antoni Landskoroński, syn Karola, zdołał go wywieźć z pałacu jeszcze przed początkiem wojny, ponieważ on konsekwentnie nie figuruje na żadnym ze sporządzanych w czasie wojny, tuż po wojnie spisów, więc podejrzewam, że udało mu się to, ten obraz ewakuować w porę, tym bardziej, że jest taki blankiet zachowany w Wiedeńskim Urzędzie Ochrony Zabytków 24 sierpnia bodajże 1939 roku, gdzie władza zezwala na wywóz tegoż właśnie konkretnego obrazu, no jest tam opieczętowany taką pieczątką z tyłu.
Czyli też Habent Suafata, obrazy.
Tak, tak.
Nie
tak,
tylko
tak,
rozmawiamy o ich historii powstawania, ale o historii znajdowania się w kolekcjach, sprzedaży. Tak, Uccello to jest taka gwiazda tego pokazu, której towarzyszą no, bardzo ciekawe również płótna, również niegdyś należące do kolekcji. Powiedziałam płótna, ale czy to na pewno są płótna?
To jest jedno drewno,
tak,
drugie
właśnie,
jest płótno.
Czułam, że coś nie gra.
Natomiast to jest takie pars pro toto całej kolekcji. No nie udało nam się, tak pani słusznie powiedziała, z powodów politycznych wypożyczyć więcej, bo bardzo niechętnie instytucje wypożyczały obrazy. Próbowaliśmy wypożyczyć jeszcze kilka innych. One się znalazły w książce opublikowanej z tej okazji. Natomiast, jak powiedziałam, pars pro toto, ponieważ mamy portret niemiecki. Tak. Ta część, niewielka część kolekcji Karola Landskronskiego to było malarstwo niemieckie dawne, no bo oczywiście większa to było współczesne malarstwo, które kolekcjonowało, kupując od artystów na bieżąco dzieła. Natomiast to jest portret kobiety, który Landskronski kupił na aukcji zbiorów Hansa Makarta, z którym był zaprzyjaźniony. To być może jest takie wspomnienie malarza. To jest obraz, który był jako szkoła norymberska katalogowany w muzeum w Auckland w Stanach Zjednoczonych. Został przypisany na śladowcy Bartolomeusa Bruyna, tego słynnego portrecisty patrycjatu kolonii. Drugi obraz należał do kolekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego, tak jak polski jeździec. To jest Barentgrad, takie towarzystwo w ogrodzie. Prawdopodobnie obraz wykonany z okazji zaślubin tej pary, która jest tam przedstawiona. Towarzyszą jej dwa pieski, kwiaty, to całe wszystkie atrybuty miłości i małżeństwa. I ten obraz też został sprzedany, o ile pamiętam, w latach 60. przez rodzinę. Być może jeszcze wtedy Karolina Landskorońska nie miała sprecyzowanej koncepcji darowizny dla polskich muzeów, dlatego że oczywiście wiadomo, że wszystkie, a przynajmniej większość obrazów pochodzących z dawnej kolekcji stanisławowskiej zachowała w tym słynnym sejfie bankowym w Zurychu z myślą o przekazaniu ich Polsce. Być może jeszcze w tym czasie ta myśl nie była tak dokładnie sprecyzowana, mówiąc krótko, obrazy nie były wybrane jako dar, bo o tym, że myślała o darze, wiemy z takiej krótkiej notatki na karcie inwentarzowej, na którą nakleiła obraz Masaccia. No tego Masaccia, świętego Andrzeja też chcieliśmy wypożyczyć na Getty, Muzeum Gettego, się nie zgodziło niestety. No i na tej karteczce jest napisane, to jest 1978 rok, ta notatka ma taką datę i tam jest napisane, obraz może być wyłączony z daru, ponieważ nie stanowi samodzielnej całości, tylko stanowi część większej całości. I to wyłączony z daru w 1978 roku świadczy, że ta idea daru była już w tym czasie sprecyzowana, tak, i prawdopodobnie obrazy już były wybrane.
Wybrane, a dzisiaj oczywiście część tej kolekcji oglądać można na Wawelu, ale to jeszcze inna historia. Historia zresztą, do której z radością za każdym razem wracamy i której to częścią kolekcji wawelskich zbiorów nasz gość, pani dr Joanna Winiewicz-Wolska, się opiekuje, więc mam nadzieję, że będzie niebawem jakaś okazja, żeby znowu o tych obrazach porozmawiać. Tymczasem zapraszamy państwa na Rembrandta, nie lisowczyk, ale jeździec polski, Kraski, jak się wydaje jednak. Dzieło, które stworzył Rembrandt w 1655 roku.
Prawdopodobnie.
Tak. Data też nie jest niepodważalna, ale obraz naprawdę jest i od dziś będą go Państwo mogli oglądać do połowy października. Tak, a jeszcze do pierwszych dni października, proszę mnie korygować.
Do drugiego października,
między innymi Uccello. Przepiękna kompozycja ze świętym Jerzym i smokiem. Dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo i zapraszam, może ktoś z Państwa wpadnie na trop zagadki polskiego jeźdźca.
Oby tak było. Dziękuję bardzo, kłaniam
Dziękuję,
się.
Do widzenia.